Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W całym kraju w środę obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się w Warszawie.
Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu zrekonstruowanej celi, w której więziony był podpułkownik Łukasz Ciepliński. Cela mieści się w pawilonie 10 dawnego więzienia na Mokotowie.
W wystąpieniu szef rządu powiedział, że wolna i niepodległa Polska nie może zapomnieć o tych, którzy oddali za nią życie. Wskazywał, że nasz naród będzie prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich, którzy walczyli i umierali za ojczyznę.
Premier zauważył, że zbiorowa niepamięć to podstawa do manipulacji. O to chodziło komunistom i niektórym środowiskom budującym trzecią RP, dodał Mateusz Morawiecki.
Pamięć i prawda o żołnierzach wyklętych nie może zaginąć. Tak jak po 2500 lat nie zaginęła pamięć o 300 Spartanach, którzy pod Termopilami stawili czoło armii Persów. Tak przy tej samej dysproporcji żołnierze wyklęci przechowali nie tylko w swoich sercach, ale zaświadczyli swoim życiem o wielkiej wartości wolności, niepodległości, prawdy i dobra. I to właśnie oni dzisiaj są wielkimi zwycięzcami. To właśnie oni poprzez świadectwo swojego życia są prawdziwie nieśmiertelni.
W uroczystościach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie uczestniczyła też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przypomniała, że kiedyś było to miejsce okrutnych kaźni naszych patriotów i bohaterów.
Jestem przekonana, że to miejsce dziś staje się miejscem symbolicznym. To jest symbol zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, bohaterstwa nad zdradą, pamięci nad zapomnieniem. Tutaj ginęli ci, którzy pochodzą z bardzo tragicznego pokolenia. Przeżyli czasy II wojny światowej, poświęcali dla niej swoje zdrowie i życie. I kiedy przyszedł koniec, to oni sobie uświadomili, że jeden okupant zastępuje drugiego okupanta.
Prezydent Andrzej Duda przybywał w sierpcu, gdzie m.in. złożył kwiaty przed pomnikiem generała Emila Fildorfa Nila. Podczas spotkania z mieszkańcami Andrzej Duda podkreślał, że ten Narodowy Dzień Pamięci jest ważny dla wolnej, suwerennej i niepodległej Polski.
O taką ojczyznę walczyli żołnierze niezłomni, dodał prezydent Rzeczypospolitej.
Zginęli za Polskę, wierzę, taką właśnie, jaką mamy dzisiaj. Polskę, która jest suwerenna, Polskę, która jest niepodległa. Polskę, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy. Polskę, która potrafi dbać o swoje interesy na całym świecie, ale Polskę, która wreszcie nie tylko przyjmuje bezpieczeństwo od swoich wielkich, ważnych dzisiaj aliantów, sojuszników, ale która wreszcie dzięki państwa wysiłkowi, dzięki państwa pracy, dzięki państwa postawie stała się na tyle silna, że może również swoje bezpieczeństwo dać innym. Może być dawcą tego bezpieczeństwa.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Data upamiętnia wydarzenie sprzed 72 lat. 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu na rozkaz komunistów zamordowano przywódców 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Podejrzany o korupcję Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta stołecznego Warszawy, były prezes miejskiej spółki MPO i były minister skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej, trafił do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd, uwzględniając wniosek prokuratury w tej sprawie.
Śledczy przedstawili Karpińskiemu zarzut dotyczący żądania korzyści majątkowej w wysokości prawie 5 milionów złotych w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że sprawa ukazuje ogromny proceder korupcyjny.
Jeżeli są łapówki, które przyjmują politycy od przedsiębiorców, które politycy wymuszają na przedsiębiorcach, bo też i tak można spojrzeć na to, na przedsiębiorstwo jako ofiary pewnego działania nieuczciwych polityków, to wtedy musimy też widzieć, kto za to zapłaci w rachunkach mieszkańców Warszawy. Bo za te śmieci, no jakoś te firmy śmieciowe odbijają sobie te pieniądze później, jeżeli robią ogromne fundusze łapówkowe. Dlatego walka z tego rodzaju korupcją jest tak ważna.
kilka tygodni wcześniej w związku z tą samą sprawą zatrzymano byłego wiceministra skarbu w rządzie PO-PSL Rafała Baniaka.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego.
Rozpoczęła się marcowa waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia wzrosły o 14,8%. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. W efekcie do ponad 1580 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi prawie 1200 zł brutto. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska poinformowała, że zwaloryzowano już 4 miliony świadczeń emerytalno-rentowych. Wskazała również, że waloryzacja w pełni kompensuje średnioroczną inflację za 2022 rok, a nawet jest wyższa.
Po pierwsze dlatego, że uwzględniany jest zawsze ten wyższy z obu wskaźników inflacji ogółem albo inflacji przewidzianej dla gospodarstw, emerytów i rencistów. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,8, bo to jest właśnie ta średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów, a także przypomnijmy, że ta inflacja ogółem to jest 14,4. Po drugie, waloryzacja dodatkowo podnosi też wysokość świadczenia o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Oczywiście, jeżeli było ono dodatnie, a zwykle tak jest. Po trzecie, w wyniku waloryzacji wysokość świadczeń nie może się obniżyć.
Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ponad 44 miliardy złotych. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.
Sejmowa podkomisja rozpatrzyła prezydenckie projekty ustaw o sądach pokoju. Posłowie w czasie prac nad projektami zgłosili poprawki. Sądy pokoju mają w głównej mierze odciążyć sądy powszechne.
Przewodniczący podkomisji Kazimierz Smoliński powiedział, że do przegłosowania pozostało jeszcze sprawozdanie z prac, na które składa się wniosek o przyjęcie projektów wraz z rekomendowanymi poprawkami.
Zakończyliśmy pracę nad jedną i drugą ustawą. Potrzebne tutaj teraz uzyskanie całego urobku, tak mówiąc w żargonie, przez biuro legislacyjne i przedstawienie podkomisji i wówczas dopiero będziemy mogli przyjąć w całości, żeby przedstawić komisji.
Wniosek zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu podkomisji, które najprawdopodobniej odbędzie się za 2 tygodnie.
Prezydenckie projekty wprowadzają do polskiego porządku prawnego nową instytucję sądy pokoju. Mają one zajmować się najprostszymi sprawami.
Sędziowie pokoju będą wybierani na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych.
Resort Edukacji wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną ograniczyły liczbę pytań jawnych na tegorocznej maturze ustnej z języka polskiego.
O zmianach poinformowali minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piątkowski i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Wiceszef resortu wskazał, że to odpowiedź na głosy rodziców i nauczycieli.
Uznaliśmy, że w przypadku nowej matury, gdy występuje ta część dotycząca znajomości historii i literatury i która opiera się w dużej mierze na tak zwanych pytaniach jawnych zamieszczanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, postanowiliśmy zmniejszyć na razie liczbę tych pytań z ponad 220 do maksymalnie 120 pytań.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik sprecyzował, które pytania usunięto z listy. Jak wskazał, nie ma sytuacji, w której zniknęłaby którakolwiek lektura obowiązkowa wskazana w wymaganiach egzaminacyjnych.
Czyli wszystkie lektury, niezależnie od tego, czy omawiane w całości, czy omawiane we fragmentach, zostały. Natomiast nauczyciele, z którymi pracowaliśmy, wskazali taką konieczność, że jeśli chodzi o lektury omawiane we fragmentach, biorąc pod uwagę różnorodność tych fragmentów, które są na lekcjach omawiane, w przypadku tych lektur pozostał jeden temat.
Aktualna lista pytań jawnych na tegorocznej maturze ustnej z języka polskiego jest dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja.
PKP Intercity obniżyło ceny biletów. Od środy kwoty bazowe na połączenia kategorii TLK i Intercity są niższe o około 11%.
Ceny za przejazd składami Express Intercity oraz Express Intercity Premium spadły natomiast o około 15%. Tym samym ceny biletów wróciły do poziomu sprzed 11 stycznia bieżącego roku.
W ubiegłym miesiącu spółka wprowadziła kilkunastoprocentowe podwyżki, tłumacząc to wzrostem cen energii. Przywrócenie niższych cen to efekt m.in. dodatkowego wsparcia rządu.
Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak podkreśla, że korzystając z ofert promocyjnych można kupić bilety jeszcze taniej.
Proponowane przez PKP Intercity oferty promocyjne pozwalają dodatkowo obniżać koszty podróży, podobnie jak obowiązujące w pociągach ulgi ustawowe. W 2022 roku z ofert promocyjnych i ulg skorzystało ponad 25 milionów pasażerów pociągów przewoźnika. W ślad za niższymi cenami biletów jednorazowych obniżone zostają także ceny biletów odcinkowych, kart Intercity uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach, jak również opłat na przewóz rowerów, psa oraz bagażu.
Osoby, które kupiły bilety odcinkowe lub karty Intercity po 11 stycznia, mogą otrzymać zwrot środków proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni.
Europoseł Ryszard Czarnecki w interpelacji domaga się odpowiedzi na pytania o umowy dotyczące zakupu przez Komisję Europejską szczepionek przeciw COVID-19.
Sprawa została też poruszona podczas posiedzenia Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczył Maroš Šefčovič, wiceszef Komisji Europejskiej, odpowiedzialny w Unii za stosunki międzyinstytucjonalne. Więcej Dawid Nachajowski.
Komisja Petycji już od dawna analizuje problem pandemii COVID-19, mając na uwadze fakt, że obywatele krajów członkowskich Unii wysyłali europosłom pisma dotyczące m.in. takich problemów jak ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się, certyfikaty COVID czy też szczepionki. W szczególności ta ostatnia kwestia wywołuje od jakiegoś czasu sporo emocji w związku z niedawnym pozwem gazety New York Times przeciw Komisji Europejskiej, mając na uwadze nieupublicznienie wymiany wiadomości tekstowych między przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen a Albertem Burlą, dyrektorem generalnym firmy Pfizer. Jak odbiera pan ten pozew? Pytał komisarza Šefčovicia były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
Zadałem pytanie wiceszefowi Komisji Europejskiej, socjaliście ze Słowacji, panu Šefčovičowi, odnośnie umów szczepionkowych zawartych przez Komisję z Pfizerem, Moderną, firmami, które dostały olbrzymie pieniądze na badania, aby te szczepionki wynaleźć. Po czym jak już je dostały, to przyniosły swoje siedziby poza Unię Europejską, do Szwajcarii. W związku z tym Unia była jak frajer, który daje pieniądze, ale potem nie potrafi sobie zagwarantować podatków z działalności tychże firm. Ponieważ nie dostałem odpowiedzi adekwatnej do mojego pytania, zadałem również pytanie drogą pisemną do Komisji Europejskiej.
Mówi europoseł Ryszard Czarnecki. Komisarz Šefčovič odpowiedział w parlamencie, że Komisja Europejska próbuje osiągnąć możliwie jak największą przejrzystość podczas negocjacji z firmami, jeżeli chodzi o zakup szczepionek. Jak wyjaśnił, Komisja Europejska odpowiadała na wiele próśb o dostęp do informacji i od początku pandemii udostępniła wiele dokumentów w tym temacie, jak chociażby przedstawianie umów. Teraz po pytaniu priorytetowym Ryszarda Czarneckiego Komisja Europejska będzie musiała odpowiedzieć, dlaczego w ramach umów z firmami Pfizer i Moderna, kupując od nich szczepionki, Komisja Europejska nie zagwarantowała, aby firmy te nadal musiały prowadzić swoją działalność na terenie Unii. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.